Tak sobie pomyślałem, że pomiędzy długimi audiobookami warto jest czasem dla urozmaicenia zrobić także krótszy odcinek. Jak wiecie, świat jest pełen niesamowitych, wciągających historii, a wobec tego zapraszam Was także do tej nowej formuły, trochę luźniejszej pod kątem formy. Dzisiaj opowiem Wam o kobiecie, która przeszła do historii jako niezatapialna. Przeżyła trzy bardzo znane katastrofy morskie, a w tym Titanica, a jej życie było nie tylko bardzo ciekawe, ale też przeplatało się z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi tamtej epoki. Zachęcam Was przede wszystkim do słuchania do końca, a także do zostawienia komentarza, łapki w górę oraz subskrypcji. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają ten kanał, a także tym z Was, którzy postawili mi kawę w serwisie Buy Coffee. A teraz zaczynamy! Violet Jessop urodziła się w Argentynie w 1887 roku. Jej rodzice byli irlandzkimi imigrantami, którzy zdecydowali się opuścić swoją ojczyznę w poszukiwaniu lepszego życia. Ojciec zajmował się hodowlą owiec i choć warunki były trudne, to jakoś udawało im się wiązać koniec z końcem. Jednak los szybko wystawił małą Violet na pierwszą próbę. Gdy miała kilka lat, zachorowała na gruźlicę, która doprowadziła też do wielu powikłań. Lekarze nie dawali jej szans na przeżycie, a jednak, wbrew wszelkim przewidywaniom, udało jej się pokonać tę chorobę. Można powiedzieć, że to pierwsze zwycięstwo nad śmiercią było tak jakby zapowiedzią jej przyszłych losów, bowiem jak wkrótce się przekonacie, Violet jeszcze wielokrotnie wymykała się różnym niebezpieczeństwom. Zresztą jeszcze w dzieciństwie zachorowała na szkarlatynę, ale i tę chorobę udało jej się pokonać. Jako najstarsza z rodzeństwa, Violet szybko nauczyła się odpowiedzialności. Pomagała w opiece nad młodszymi braćmi i siostrami, a tych było w sumie aż 8, chociaż niestety troje z nich nie przeżyło dzieciństwa. Kiedy miała kilkanaście lat, umarł także jej ojciec i ta tragedia całkowicie zmieniła życie rodziny. Matka zdecydowała się na powrót do Europy, a konkretnie do Anglii, a nasza bohaterka rozpoczęła tam naukę w szkole przyklasztornej. W tym samym czasie, by utrzymać rodzinę, jej mama podjęła pracę jako stewardessa na statkach pasażerskich. Po kilku latach jednak poważnie zachorowała, a duża część odpowiedzialności za utrzymanie rodziny spadła na Violet. W 1908 roku, kiedy miała 21 lat, zdecydowała się pójść w ślady matki i także zatrudnić się w firmie żeglugowej. Początki jednak nie były łatwe, a kiedy Violet zgłosiła się do pracy na statku Orinoco, napotkała nieoczekiwaną przeszkodę. Oficer rekrutacyjny stwierdził, że jest zbyt młoda i zbyt atrakcyjna, a jej uroda mogłaby rozpraszać pasażerów oraz załogę. Jednak determinacja Violet okazała się silniejsza. Zrezygnowała z makijażu i zaczęła ubierać się znacznie skromniej. I w końcu przekonała przedstawicieli firmy żeglugowej, że nadaje się do tej pracy. Rola stewardessy była wyczerpująca. Dzień pracy Violet często trwał 17 godzin, a do jej obowiązków należała obsługa zamożnych pasażerów pierwszej klasy, sprzątanie kabin, podawanie posiłków i dbanie o komfort podróżnych. Zdobyła jednak cenne doświadczenie, a w 1910 roku podjęła pracę w prestiżowej linii White Star Line, a dokładnie na statku Olympic, który był wówczas największym statkiem pasażerskim na świecie i prawdziwą dumą tej firmy. Olympic był pierwszym z trzech siostrzanych statków, do których należały też później Titanic i Britannic, i został zaprojektowany tak, by konkurować z luksusowymi transatlantykami innej linii, Mauretanią i Lusitanią. Statek olśniewał przepychem. Można tam było znaleźć marmurowe schody, stylizowane restauracje, basen, bibliotekę i wiele innych udogodnień. Dla Violet praca wśród takiego luksusu była fascynującym doświadczeniem i tak jakby przepustką do innego świata. Chociaż na każdym kroku przypominano jej, że jest tam po to, by służyć innym. Do pierwszej morskiej katastrofy Violet doszło 20 września 1911 roku, zaledwie 2 miesiące po oddaniu Olimpika do eksploatacji. Parowiec nadal był na czołówkach gazet i wyruszał właśnie z Southampton w swój kolejny, 5. już rejs przez Atlantyk. Wypłynięcie z portu było spektakularnym widowiskiem, co z pewnością macie w pamięci, jeśli swego czasu widzieliście film Titanic. To był ten sam port i podobny statek, tyle że wszystko działo się kilka miesięcy wcześniej. Gdy nadeszła godzina wypłynięcia, Olympic oderwał się od nabrzeża, a holowniki pomagały mu manewrować w ciasnej przestrzeni portowej. Na mostku stał wtedy kapitan Edward Smith, doświadczony oficer z ponad 40-letnim stażem na morzu. Był on prawdziwą dumą White Star Line i jego także znacie zapewne z historii o Titanicu. Violet zajmowała się przygotowaniem kabin, gdy nagle około południa, kiedy Olympic przepływał przez cieśninę Solent, usłyszała przeraźliwy dźwięk rozdzieranego metalu. Statek zadrżał gwałtownie, a większość pasażerów i członków załogi nie miała pojęcia, co właściwie mogło się stać. Oczywiście zapanowało ogromne zamieszanie, a Violet została poinstruowana, aby za wszelką cenę uspokajać pasażerów pierwszej klasy i zadbać o ich dobre samopoczucie, tak aby nie dopuścić do wybuchu paniki. Przez dłuższy czas nie wiedziała, skąd wziął się ten huk i drżenie kadłuba, chociaż odpowiedź na to pytanie była prosta. Doszło do zderzenia ich statku z okrętem marynarki wojennej o nazwie Hawk. Obie jednostki płynęły równolegle do siebie przez cieśninę. Olympic wykonał jednak skręt w prawo, a szeroki promień tego manewru zaskoczył kapitana HMS Hawk. Nie zdążył zareagować odpowiednio szybko, a dziób jego okrętu, który nawiasem mówiąc został zaprojektowany tak, aby miał możliwość taranowania innych jednostek, uderzył w burtę giganta w rejonie rufy. Doszło wtedy do przebicia jego kadłuba w dwóch miejscach, zarówno powyżej, jak i poniżej linii wody, a w rezultacie dwa przedziały wewnątrz statku, oddzielone grodziami wodoszczelnymi, zostały zalane. Doszło także do kilku innych uszkodzeń, a sytuacja była naprawdę poważna. Nie było mowy o tym, by Olympic mógł kontynuować rejs, chociaż na szczęście był w stanie samodzielnie powrócić do portu w Southampton. Podczas kolizji nikt nie zginął ani nie odniósł poważnych obrażeń, ale to wydarzenie miało istotne konsekwencje. Pierwszą z nich była katastrofa wizerunkowa. Kiedy Olympic powrócił do portu, w jego kadłubie widać było potężną dziurę, a to nie umknęło uwadze gapiów i dziennikarzy. Wielu pasażerów było oburzonych faktem, że ich rejs przez Atlantyk się nie odbędzie, a niektórzy z nich udzielali ostrych wywiadów w prasie, krytykując niekompetencje ludzi z White Star Line. Dla linii żeglugowej był to ogromny problem, choć jeszcze większym były konsekwencje finansowe. Naprawa Olympica musiała potrwać wiele tygodni i kosztowała fortunę, a do tego dochodziła jeszcze utrata przychodów z odwołanych rejsów. Co gorsza, admiralicja wszczęła też dochodzenie mające na celu ustalić, jak doszło do tego wypadku. I wykazało ono, słusznie lub nie, że całą winę za to ponosi Olympic. Przedstawiono teorię mówiącą o tym, że ogromna masa i rozmiary wytworzyły zjawisko zasysania, które przyciągnęło mniejszy okręt do jego burty. White Star Line musiała pokryć koszty naprawy HMS Hawk oraz wypłacić odszkodowanie Royal Navy, a to było dla niej kolejnym ogromnym ciosem. Naprawy Olympica przeprowadzono najpierw w Southampton, a potem w stoczni w Belfaście, gdzie w tym samym czasie przebywał nadal jego siostrzany Titanic. Aby przyspieszyć remont, zdecydowano się wymontować niektóre części z tego drugiego statku i zamontować je na pierwszym, co wywołało spore opóźnienie w oddaniu Titanica do służby. Co ciekawe, po zderzeniu z HMS Hawk nie wyciągnięto żadnych konsekwencji w stosunku do kapitana Edwarda Smitha. Także dlatego, że ten stary, doświadczony wilk morski miał już niedługo przejść na emeryturę. Postanowiono dać mu szansę na pożegnanie się ze swą pracą z honorem, a wyśmienitą okazją do ukoronowania jego długiej marynarskiej kariery było powierzenie mu dowództwa nad Titanikiem podczas jego dziewiczego rejsu przez Atlantyk. A większość źródeł podaje, że miał to być jego ostatni rejs w roli kapitana. Titanic był nieco większy i jeszcze bardziej luksusowy niż Olympic. White Star Line robiła wszystko co mogła, by odbudować swój wizerunek po blamażu związanym z kolizją w cieśninie Solent, a wobec tego pierwszy rejs Titanica był nagłośniony bardziej niż inne wydarzenia tego typu. Firma przyjęła też jasną linię komunikacji i podkreślała, że to, iż Olympic nie zatonął po zderzeniu z okrętem marynarki wojennej, jest najlepszym dowodem na to, że jej parowce są niezatapialne. Violet Jessop przez cały ten czas kontynuowała pracę dla White Star Line, a na początku 1912 roku znalazła się wśród tych pracowników, którzy mieli dołączyć do załogi Titanica. Jego dziewiczy rejs transatlantycki rozpoczął się 10 kwietnia, a nasza bohaterka miała wtedy pełne ręce roboty. Jako stewardessa pierwszej klasy musiała spełniać wymagania najbardziej wymagających pasażerów i przez cały czas dbała o to, by ich wrażenia z pobytu na pokładzie były jak najlepsze. Titanic był niczym pływający, luksusowy hotel i przyciągnął najznamienitszych gości, między innymi Johna Jacoba Astora, jednego z najbogatszych ludzi świata, przemysłowca Benjamina Guggenheima i Isidora Straussa, współwłaściciela wielkiego domu towarowego. Warunki pracy były trudne, ale Violet przyznawała, że atmosfera na pokładzie była wyjątkowa i odczuwała dumę z uczestnictwa w pierwszym rejsie tego wyjątkowego statku. Titanic wypłynął z Anglii i zatrzymał się na krótko w Cherbourgu we Francji, a następnie w Queenstown w Irlandii. Potem natomiast ruszył już na pełny Atlantyk w stronę Nowego Jorku. Przez pierwsze dni pogoda była korzystna. Rejs przebiegał bez zakłóceń i nikt nie przypuszczał, że ta podróż przejdzie do historii jako jedna z największych katastrof morskich wszechczasów. Wieczorem 14 kwietnia, czyli 5 dnia rejsu, ocean był niezwykle spokojny. Niebo było czyste i rozgwieżdżone, chociaż brak światła księżycowego sprawiał, że noc była wyjątkowo ciemna. Violet zakończyła swą służbę i udała się do kabiny, którą dzieliła z innymi kobietami. Położyła się na swej pryczy, ale jeszcze nie spała. I wtedy nagle, około 23:40, poczuła lekkie szarpnięcie i drżenie statku. Według jej słów było tak subtelne, że większość pasażerów i załogi nawet tego nie zauważyła. I z perspektywy tej części statku, w której się znajdowała, całe to drżenie było o wiele mniejsze niż wstrząs, którego była świadkiem podczas kolizji Olympica. Według najbardziej prawdopodobnej wersji wydarzeń, to co Violet odebrała jako nieznaczne drżenie, było jednak w rzeczywistości momentem zderzenia z górą lodową. Titanic płynął z dużą prędkością, a gdy obserwatorzy w bocianim gnieździe dostrzegli przeszkodę i podnieśli alarm, wydano zestaw komend, który miał spowodować jej ominięcie. Statek nie zdążył jednak wykonać pełnego skrętu, a jego prawy bok otarł się o górę lodową, powodując rozprucie poszycia poniżej linii wody. Początkowo wydawało się, że nic poważnego się nie stało. Kapitan Smith zaczął jednak dostawać kolejne raporty, a te wskazywały, że woda wlewa się do pierwszych 6 przedziałów wodoszczelnych. Dla statku był to wyrok śmierci. Titanic mógł się co prawda utrzymać na powierzchni z 4 zatopionymi przedziałami, ale nie z 6, a jego konstruktor Thomas Andrews, który był na pokładzie, oszacował, że statek zatonie w ciągu 1 albo 2 godzin. Rozpoczęto przygotowania do ewakuacji. Violet została wezwana na pokład i miała wskazywać pasażerom drogę do łodzi ratunkowych. Początkowo wielu z nich było zdezorientowanych i nie zdawało sobie sprawy z powagi sytuacji. Oznaki katastrofy nie były jeszcze widoczne na pierwszy rzut oka, a niektórzy odmawiali założenia kamizelek ratunkowych, traktując to jako zbędną ostrożność lub nawet jako żart. Chaos na pokładzie pogłębiał się jednak z każdą minutą, a wkrótce dla wszystkich stało się jasne, że Titanic ma zdecydowanie za mało łodzi ratunkowych. Co więcej, na początku były one opuszczane na wodę z mniejszą ilością ludzi niż mogły pomieścić, co było spowodowane m.in. obawami, że liny nie wytrzymają większego ciężaru. Kobiety i dzieci miały pierwszeństwo wejścia do łodzi, chociaż obowiązkiem Violet jako członka załogi była praca aż do samego końca i nie sądziła, że wyjdzie cało z tej katastrofy. W pewnym momencie otrzymała jednak wyraźny rozkaz jednego z oficerów, który kazał jej wejść do szalupy. Według jej wspomnień, w ostatniej chwili, kiedy łódź miała być opuszczana, oficer przekazał jej też niemowlę, które w chaosie ewakuacji zostało oddzielone od swojej matki i powiedział, żeby się nim zaopiekowała. Potem szalupa została opuszczona na wodę i zaczęła się stopniowo oddalać od statku. Przez cały czas Violet opiekowała się dzieckiem, trzymając je blisko siebie, tak aby chronić je przed przeszywającym zimnem, ale nie miała pojęcia, czyje to dziecko i gdzie są jego rodzice. Początkowo z oddali widziała światła Titanica, ale te w końcu zgasły, aż w końcu około 2:20 nad ranem parowiec zatonął wraz z ogromną liczbą ludzi, dla których nie wystarczyło miejsc w łodziach ratunkowych. Temperatura wody oscylowała wokół 0 stopni Celsjusza, a większość osób, które się w niej znalazły, umarła w krótkim czasie z powodu hipotermii. Violet i inni rozbitkowie z jej szalupy spędzili kilka godzin na Atlantyku. Ratunek nadszedł jednak jeszcze przed świtem, w postaci statku pasażerskiego o nazwie Carpathia, który odebrał sygnał SOS Titanica i pośpieszył mu na pomoc. Według późniejszych wspomnień Violet, kiedy weszła ona na pokład Carpathii, doszło do niezwykłego zdarzenia. Podeszła do niej jakaś zapłakana kobieta, być może matka tego niemowlęcia, i wyrwała je z jej rąk. Nie powiedziała ani jednego słowa, a następnie się oddaliła i zniknęła w tłumie. Violet była zbyt wyczerpana i zbyt wstrząśnięta, aby zareagować. Nigdy więcej nie zobaczyła ani tej kobiety, ani dziecka i przez lata zastanawiała się, co się z nim stało. Nie powiedziała też o tym prawie nikomu przez długi czas. Na pokładzie Carpathii rozbitkowie otrzymali ciepłe posiłki, suche ubrania i opiekę medyczną. Statek popłynął do Nowego Jorku, zabierając kilkuset ocalałych z Titanica, chociaż niestety zginęło ponad 1500 osób. Wśród ofiar było wielu ludzi, którzy wcześniej przeżyli kolizję Olympika z okrętem Hawke, a w tym kapitan Smith i oficer William Murdoch. Violet nie była jednak jedyną osobą, która przeżyła obie te katastrofy. W rzeczywistości duża część załogi Titanica pracowała wcześniej na Olympiku i chociaż większość z nich zginęła, to znanych jest co najmniej kilka przypadków ludzi, którzy zostali uratowani. Jedną z tych osób był palacz Arthur Priest, który w feralnej nocy znajdował się w pomieszczeniu dla załogi w głębi statku, odpoczywając po swojej zmianie. Gdy lodowata woda zaczęła wdzierać się do wnętrza, Priest działał instynktownie i rozpoczął dramatyczną wspinaczkę na wyższe pokłady, przedzierając się przez zalewane w szybkim tempie korytarze. dotarł na górny pokład, ale tam odkrył, że większość łodzi ratunkowych została już opuszczona. Uznał jednak, że jeśli wskoczy do wody, to być może uda mu się jeszcze dotrzeć do którejś z nich. A wobec tego wyskoczył za burtę i zaczął płynąć przed siebie, walcząc z żywiołem i licząc na cud. Cud rzeczywiście nastąpił. Zauważyli go ludzie z jednej z szalup i wciągnęli na pokład. Priest doznał wielu odmrożeń w wyniku długiego przebywania w lodowatej wodzie, ale w przeciwieństwie do większości jego kolegów z kotłowni udało mu się przeżyć. Wróćmy jednak do Violet Jessop. Katastrofa Titanica wywarła na niej rzecz jasna głęboki wpływ, a po powrocie do Anglii nasza bohaterka potrzebowała trochę czasu, aby dojść do siebie, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Spędziła kilka miesięcy w domu z matką oraz rodzeństwem. Zastanawiała się nad swoją przyszłością, ale mimo traumatycznych wspomnień i nocnych koszmarów, które potem ją nawiedzały, nie zrezygnowała z pracy na morzu. Miało to oczywiście związek z kwestiami finansowymi oraz tym, że był to jej jedyny zawód. Choć z drugiej strony Violet po prostu kochała morze, a załogi statków traktowała jak swoją własną rodzinę. Tym razem jednak, zamiast kontynuować pracę dla White Star Line, która borykała się wtedy z potwornymi problemami po stracie Titanica, zdecydowała się zatrudnić w konkurencyjnej firmie. 25-letnia Violet rozpoczęła pracę na parowcu Malwa, luksusowym statku pasażerskim obsługującym trasę do Indii oraz Australii. Było to dla niej zupełnie nowe doświadczenie. Zamiast atlantyckich sztormów, Violet doświadczała teraz tropikalnych upałów Morza Czerwonego i Oceanu Indyjskiego, a ponadto zmienił się też profil klientów, z którymi miała styczność. Praca na tej trasie miała swoje wyzwania, a lista jej obowiązków była długa, ale Violet bardzo ceniła sobie możliwość poznawania nowych miejsc. Ten spokojny okres w jej życiu został jednak gwałtownie przerwany w sierpniu 1914 roku, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa. Konflikt błyskawicznie zmienił sytuację na morzach. Żegluga pasażerska została poważnie ograniczona ze względu na zagrożenie ze strony niemieckich okrętów, a wiele statków zostało zarekwirowanych przez admiralicję na potrzeby wojenne. Violet straciła wtedy swą pracę, ale ponieważ miała doświadczenie w opiece nad ludźmi i odczuwała moralny obowiązek pomagania swojej ojczyźnie, zdecydowała się przejść szkolenie i zostać pielęgniarką Czerwonego Krzyża. Co ciekawe, nie oznaczało to jednak pożegnania z morzem. W tamtym czasie wiele statków pasażerskich zostało zarekwirowanych przez wojsko i przekształconych w statki szpitalne. I taki los spotkał też kilka słynnych transatlantyków. Kiedy Violet zakończyła swoje szkolenie, pracowała na co najmniej dwóch z nich i zdobyła wtedy spore doświadczenie w opiece nad rannymi. W końcu jednak trafiła na kolejny statek klasy Olympic, a mianowicie na Britannica, najmłodszego ze wszystkich trzech. Budowa tego parowca rozpoczęła się kilka miesięcy przed katastrofą Titanica, ale zwodowano go dopiero w lutym 1914 roku, po uwzględnieniu wielu zmian projektowych, które były konsekwencją tamtej tragedii. Jedną z nich było wyposażenie statku w dużo większą liczbę łodzi ratunkowych, w których w razie sytuacji awaryjnej znalazłoby się tym razem miejsce dla wszystkich pasażerów oraz całej załogi. Miał też ulepszone grodzie wodoszczelne oraz poszycie. Britannic miał być symbolem bezpieczeństwa i kursować na trasach transatlantyckich, ale nigdy nie wszedł do komercyjnej służby, a to dlatego, że właśnie w tamtym okresie rozpoczęła się wojna. Statek został przejęty przez wojsko, a pod koniec 1915 roku przekształcono go w statek szpitalny. Jego pokłady i luksusowe wnętrza zostały całkowicie przeorganizowane i mieściły teraz rzędy łóżek szpitalnych, sale operacyjne i pomieszczenia dla personelu medycznego. W ciągu kolejnych 4 miesięcy Britannic odbył 3 rejsy z Wielkiej Brytanii na Morze Egejskie i z powrotem, a jego głównym zadaniem był transport rannych i chorych żołnierzy walczących wcześniej w kampanii dardanelskiej. Statek był pomalowany na biało, z zielonym pasem i czerwonymi krzyżami na burcie, co przynajmniej teoretycznie, zgodnie z konwencją haską, miało zapewnić mu bezpieczeństwo, nawet w obliczu wroga. Po tych kilku rejsach wydawało się, że Britannic nie jest już potrzebny Royal Navy, a wobec tego w czerwcu trafił do stoczni w Belfaście, gdzie rozpoczęto prace mające na celu przywrócenie mu charakteru luksusowego liniowca pasażerskiego. W sierpniu nastąpiła jednak nagła zmiana planów, a brytyjska admiralicja zdecydowała się wcielić go ponownie do służby jako statek szpitalny. Niedługo potem odbyły się 2 kolejne rejsy na Morze Egejskie, a Britannic przywiózł wtedy do Anglii kolejnych kilka tysięcy rannych. Źródła nie precyzują, kiedy dokładnie Violet Jessop dołączyła do jego personelu medycznego, ale wiadomo, że była na pokładzie 12 listopada 1916 roku, kiedy rozpoczął się jego 6. i zarazem ostatni rejs. Celem tej misji było odebranie kolejnej partii rannych i chorych żołnierzy z greckiej wyspy Lemnos, położonej na Morzu Egejskim, i wydawało się to już całkiem rutynowym zadaniem. Na pokładzie parowca znalazło się wtedy ponad 1000 osób, będących przede wszystkim członkami personelu medycznego oraz samej załogi. Łóżka szpitalne były jednak puste i czekały na przyjęcie pacjentów w drodze powrotnej. Statek opuścił Anglię i skierował się na wody Zatoki Biskajskiej. 15 listopada przepłynął przez cieśninę gibraltarską, a 2 dni później dotarł do Neapolu we Włoszech, gdzie miał uzupełnić zapasy węgla i wody. Pogoda jednak nie sprzyjała dalszej podróży i kapitan Charles Bartlett zdecydował o pozostaniu w porcie trochę dłużej niż planowano. Kiedy statek wreszcie wyruszył w drogę, napotkał wzburzone morze, ale w końcu sztorm ustał, a Britannic bezpiecznie pokonał cieśninę messyńską. Wczesnym rankiem 21 listopada wpłynął natomiast na Morze Egejskie i skierował się na północny wschód. Po jakimś czasie znalazł się w okolicy Aten. Do celu pozostało mu jeszcze około 300 km, a kapitan wybrał trasę przez kanał Kea, położony tuż obok wyspy o tej samej nazwie. O godzinie 8.12 ten stosunkowo spokojny rejs został jednak nagle przerwany przez potężną eksplozję. Większość źródeł podaje, że Britannic uderzył w minę morską pozostawioną miesiąc wcześniej przez niemiecki okręt podwodny, chociaż istnieją także teorie mówiące o torpedzie. Violet Jessop poczuła wtedy gwałtowne drżenie całego statku i przywołało to w jej umyśle jak najgorsze wspomnienia z Olympika i Titanica. Mina eksplodowała przy prawej burcie, pomiędzy 2. a 3. ładownią, ale wybuch uszkodził też inne ważne elementy statku, a 4 pierwsze przedziały wodoszczelne zaczęły natychmiast wypełniać się wodą. Teoretycznie przy takim stopniu uszkodzeń statek mógł nadal utrzymać się na wodzie, ale niestety pojawiło się też kilka innych problemów, m.in. z zamknięciem drzwi wodoszczelnych i woda zaczęła przedostawać się także do innych części parowca. Britannic przechylił się też na prawą burtę, a wówczas woda zaczęła się dostawać do środka przez liczne iluminatory, które wbrew przepisom pozostawiono otwarte, aby przewietrzyć pomieszczenia szpitalne. Szybko stało się jasne, że sytuacja jest krytyczna. Kapitan próbował jeszcze skierować tonącą jednostkę w stronę najbliższego lądu, ale to mu się nie udało. A w dodatku ruch statku przyspieszył napływ wody. Doszło też wtedy do ogromnej tragedii. 2 pierwsze szalupy zostały opuszczone na wodę bez wiedzy i zgody oficerów na mostku. Miało to miejsce w chwili, gdy śruby statku jeszcze się obracały. I chociaż wkrótce je zatrzymano, to dla 30 ludzi w tych łodziach było już za późno. zostali oni przyciągnięci w ich stronę i ostatecznie wszyscy zginęli. Britannic tonął w o wiele szybszym tempie niż swego czasu Titanic. Po zatrzymaniu silników wydano rozkaz opuszczenia statku, a wówczas opuszczono na wodę ponad 30 kolejnych szalup. Na jednej z nich była Violet. Z przerażeniem obserwowała, jak statek przechyla się coraz bardziej, a w pewnej chwili, gdy jej szalupa znalazła się w poważnym niebezpieczeństwie, podjęła dramatyczną decyzję o skoku do wody. Uderzyła wtedy głową w jakiś twardy element. Oszołomiona bólem, nie za bardzo była w stanie walczyć o utrzymanie się na powierzchni, wtedy jednak na szczęście ktoś ją zauważył i po chwili została uratowana przez załogę innej łodzi. Mimo wszystko nie straciła jednak przytomności i wkrótce potem, z bezpiecznej już odległości, obserwowała ostatnie chwile giganta, który zatonął w zaledwie 55 minut od momentu eksplozji. Okoliczności towarzyszące tej katastrofie były jednak wyraźnie bardziej łaskawe dla załogi niż te towarzyszące tragedii Titanica. Temperatura wody była o wiele wyższa, liczba łodzi ratunkowych była wystarczająca, ląd znajdował się w zasięgu wzroku i co istotne, niedaleko znajdowały się także inne statki, które szybko ruszyły rozbitkom na pomoc. W katastrofie zginęło kilkadziesiąt osób, ale przeżyło ponad 1000. Co ciekawe, Violet Jessop nie była jedyną osobą, która przeżyła najpierw zatonięcie Titanica, a teraz Britannica, a według większości źródeł podobny los spotkał także dwóch mężczyzn, marynarza Archie Jewela oraz znanego nam już palacza Artura Priesta. Spośród tej trójki Priest oraz Violet Jessop mieli za sobą także zderzenie Olympika. I chociaż była to katastrofa mniejszego kalibru, to i tak trzeba przyznać, że po pierwsze mieli ogromne szczęście, a po drugie, że był to naprawdę niesłychany zbieg okoliczności. Ale to jeszcze nie wszystko. Archie Jewel i Arthur Priest doświadczyli rok później jeszcze jednej katastrofy morskiej, tym razem na statku Donegal, który został storpedowany przez niemiecki okręt podwodny na kanale La Manche. Jewel przypłacił to życiem, ale Priest przeżył, co sprawia, że tak właściwie to pod kątem ilości farta i łaskawości losu przebił on naszą dzisiejszą bohaterkę. Niektóre źródła podają zresztą, że ów palacz przeżył też zatonięcie jeszcze jednego statku Alcantara w lutym 1916 roku. Po zatonięciu Britannica, Priest porzucił pracę na morzu i resztę życia spędził w Anglii ze swoją żoną. Chociaż twierdził na wpół żartobliwie, że po prostu nie miał innego wyjścia, bowiem po 4 lub 5 katastrofach nikt nie chciał przyjąć go już na pokład, tłumacząc, że przynosi pecha. Wróćmy jednak do Violet Jessop. Po katastrofie Britannica miała spore trudności w odzyskaniu równowagi życiowej, co wiązało się m.in. z silnymi bólami głowy, które dręczyły ją od momentu, gdy się w nią uderzyła podczas ewakuacji. Zdecydowała się wtedy na przerwę od pracy na statkach i przez pewien czas pracowała w banku, ale szybko odkryła, że to zajęcie było dla niej zbyt monotonne i kompletnie pozbawione przygód. Tęskniła za morzem, za ciągłymi zmianami miejsc oraz za atmosferą panującą na wielkich transatlantykach. W 2 lata po zakończeniu wojny Violet powróciła do swojego dawnego zawodu i podjęła znów pracę dla White Star Line, która w tym czasie próbowała odbudować swą flotę i reputację po utracie flagowych statków. Z 3 największych parowców tej firmy pozostał jeden, Olympic, a w źródłach można doszukać się informacji o tym, że Violet pływała nim znowu i to na tej samej trasie, na której kiedyś przeżyła tragedię Titanica. Kiedy miała 36 lat, wyszła za mąż, ale to małżeństwo zakończyło się szybkim rozwodem. W następnych latach kilkakrotnie zmieniała pracodawców, a jednym z najbardziej ekscytujących okresów w jej karierze była praca dla Red Star Line. Pływała wówczas na luksusowym statku Belgian Land, który odbywał rejsy dookoła świata. Trwały one nawet kilka miesięcy, a nasza bohaterka miała wtedy okazję odwiedzić mnóstwo niezwykłych zakątków Ziemi, a w tym m.in. Japonię, Chiny, Indie, Australię, Nową Zelandię i wiele egzotycznych wysp Pacyfiku. Rejsy te były przeznaczone dla najbogatszych pasażerów, a Violet cieszyła się z tego, że może jednocześnie pracować i zwiedzać świat. W latach 30., gdy miała już na swym koncie ponad 2 dekady morskich doświadczeń, postanowiła spisać swoje wspomnienia, a w szkicu swej książki opisała zarówno katastrofy, których była świadkiem, jak i codzienne życie na statkach, anegdoty z rejsów i portrety niezwykłych ludzi, których poznała. Nie zdołała jednak jej opublikować, a może po prostu zmieniła zdanie co do tego pomysłu, a jej książka została wydana dopiero po jej śmierci. Ostatnim statkiem, na którym pracowała, był RMS Andis, na którym odbywała rejsy do Ameryki Południowej. Był to dla niej swoisty powrót do korzeni, bo powracała w strony, w których się urodziła. Przepracowała w sumie z przerwami ponad 40 lat. Potem natomiast zamieszkała w Anglii i prowadziła spokojne, wiejskie życie. Jedno z najbardziej tajemniczych wydarzeń w życiu Violet miało jednak miejsce wiele lat po jej przejściu na emeryturę i znowu łączyło się z morzem. Pewnego wieczora, gdy za oknem szalała burza, zadzwonił telefon. Ona podniosła słuchawkę i usłyszała wtedy głos kobiety, która zapytała, czy to ona uratowała dziecko podczas katastrofy Titanika. Violet była zaskoczona tym nieoczekiwanym pytaniem, ale odpowiedziała tak. Wtedy natomiast kobieta powiedziała, to byłam ja, to ja byłam tym dzieckiem, a następnie się rozłączyła. Violet nigdy więcej nie miała już kontaktu z tą tajemniczą osobą i nie poznała jej tożsamości. Gdy opowiedziała o tym zdarzeniu swemu przyjacielowi, ten zasugerował, że mógł to być żart. Ona jednak odpowiedziała, że nie opowiadała tej historii przez lata i prawie nikt o niej nie wiedział. Violet Jessop dożyła wieku 84 lat. I w przeciwieństwie do Titanika i Brytanika, przeszła do historii jako niezatapialna. Jeśli podobał Wam się ten krótki odcinek, to proszę Was o komentarz, subskrypcję i łapkę w górę. Jeszcze raz dziękuję patronom i koneserom kawy i przypominam, że na kanale jest też wiele innych ciekawych historii. Polecam tutaj szczególnie 4 poprzednie odcinki. Ten o Jamesie Cooku, o niezwykle dramatycznej ekspedycji Jeannette, o wyprawie na Antarktydę z udziałem 2 Polaków, Arctowskiego i Dobrowolskiego, a także o niezwykłej przygodzie rodziny Robertsonów. Do usłyszenia, być może za chwilę, w kolejnym odcinku.